Witam wszystkich serdecznie na dzisiejszym wykładzie na temat świata w architekturze. Dzisiaj Tomasz Klimek opowie nam o świetle. Na pewno jeszcze dużo możemy się nauczyć na temat światła w architekturze. To jest taki bardzo obszerny temat. Tomasz właśnie studiował w Wiedniu.
W Gracu. W Innsbrucku dokładnie.
W Innsbrucku. Dobra, to moja pomyłka. I będzie fajny, bardzo fajny wykład, bo Tomasz mnie między innymi...
To jest tylko twoje zdanie.
Tak, to jest moje zdanie i ja jestem przekonany do tego. Tomasz projektował między innymi oświetlenie w Nostrze, czyli jak tam byliście gdzieś, to bardzo fajnie można sobie zobaczyć. Świetnie to wszystko tam jest zrobione. Co do każdego tam małego oświetlenia, czy tam wszędzie.
Nie wiem, o czym mówisz, ale zgadzam się.
Także jeśli nie wiecie, to nasze wszystkie podcasty były i nasze wykłady możecie zobaczyć na YouTubie, Spotify'u, Apple Podcasts i też zapraszam na naszą stronę grupa.interface.pl, gdzie możecie wszystkiego i tego też wykładu naszego wysłać. No to ja oddaję głos Tomaszowi.
Tak,
i
dziękuję za oddanie głosu.
Proszę bardzo.
Na imię mam Tomasz, który za niedyspozycję dzisiejszą. W razie kaszlu i tak dalej, proszę o wybaczenie przede wszystkim. Porozmawiamy krótko, pokażę wam parę rzeczy. To są rozmowy na godzinę, teraz może i na dni. Słyszycie mnie dobrze? Okej, do bój. Jesteśmy projektantami światła, nie oświetlenia. Światło jest sztuczne i jest światło naturalne. To jest ważne, żeby to rozróżnić. A możemy zlecić to światło sztuczne? Lepiej będziemy percepować i zobaczycie, na czym polega światło od razu.
Nagranie.
No i to nie przeszkadza. Ale zobaczcie, co się dzieje. Jeżeli za dużo światła nie percepujemy. Widzicie, co się stało? Widzimy lepiej to, co jest na ekranie. Więc jest bardzo ważne w architekturze, żeby kontrolować światło. Jak jest za dużo światła, jest uogólnienie przestrzeni. W tej przestrzeni tak naprawdę nie szczytujemy. Nie szczytujemy pięknych elementów polskich. Co my szczytujemy? Ja nie wiem, jak to nazwać, ale to jest tragedia po prostu. My nie mamy przyjemności przebywania w tej przestrzeni. My musimy tworzyć przyjemność przebywania w przestrzeni. Emocje musimy tworzyć. Musimy widzieć, kiedy dać kontrastowość, kiedy musimy coś podkreślić. Skasiliśmy tylko światło, inaczej już to odbieramy. Prosty zabieg, prawda? I to jest tylko krótko wstęp. Jeżeli chodzi o wstęp, to o Śląskie znacie. Pracowaliśmy z Wille River. Byliśmy tam partnerami w zakresie oświetlenia. 10 lat pracowałem w architekturze w firmie Conure Studio. Inaczej, to pozwoliło mi inaczej spoglądać na proces projektu. Większość osób w firmie to są architekci. Są inżynierzy, są informatycy, ponieważ oświetlenie to nie jest tylko, powiedziałem, oświetlenie, to jest światło sztuczne, światło naturalne, to jest sterowanie, to jest szereg dokumentacji, to są laboratoria, pomiary, sterowanie, pisanie skryptów do sterowania, rozwiązywanie szereg problemów, które są istotne, żeby całość jak wyglądała potem, jak wygląda przynajmniej należycie. Oczywiście jeszcze w trakcie powinny być nadzory. W zakresie światła, naturalnego sztucznego, co wchodzi w zakresie sztucznego, każdy myśli na świat, to jest, że jest oświetlenie awaryjne, ewakuacyjne. Oczywiście trzeba to wszystko sprzęgnąć w sterowanie i tak dalej, które, o czym podejrzewam już wiecie. To jest przykład, jak pracowaliśmy. To są glassboxy na Muzeum Śląskim. Glassboxy są niczym innym jak obudową. Wiemy wentylację, trzeba było to rozwiązać, bardzo ładnie to zostało rozwiązane. Które rozwiązanie zostało, bo kilka rozwiązań zostało zaproponowanych dla biura architektonicznego. Rozwiązanie, które zostało zaproponowane, wspominam, że to jest to rozwiązanie. W ten sposób staramy się pracować, oczywiście tutaj widzimy pierwsze próby z zaszkleniem. Jak wygląda, jak wyświetla się wzór. Tego wszystkiego nie zobaczymy, dlatego że jest to niemożliwe fizycznie. Ale oświetlenie to nie jest tylko i wyłącznie jakiś luks i tak dalej, i tak dalej. My nie widzimy luksów przede wszystkim. Czy ktoś widział z Was luks jeden? Proszę o podniesienie się ręki. Nikt nie widział luksa, nikt nie zobaczy luksa. Luks jest, my to zobaczymy. My widzimy dominację. Są normy wszystkie, to są najczęściej normami starymi, z którymi się spotkacie. Mówią o wartości luksu, dobrze, 500 luksu na powierzchni roboczej, 300, czy tam 100 na w korytarzu wyglądają, 0,4 i tak dalej, i tak dalej. Luksa jeszcze nikt nie widzi. Ja nie widziałem. Zobaczycie, złapiecie, jak to mój telefon. My widzimy dominację, my widzimy tą wartość światła, która się odbija od określonej tekstury i wchodzi do naszego oka. Czyli jeżeli coś odbija się od koloru czerwonego, to światło bierze część tego wybarwienia tej powierzchni i wpada do naszego oka. Więc my widzimy to, co się odbija. Nie widzimy luksu bezpośredniego, takie coś nie istnieje po prostu. Są to stare miary, wszystkie mowy, które się robi w kandelach, na metr kwadrat. Dużo Wam to nie powiem, nie powinniście nawet też wiedzieć, ale żebyście byli świadomi. Tak samo nie, czy ktoś widział kilogram, jeszcze widzimy innego kilograma. Możemy odczuć jakąś określoną wagę, ale kilogramu nie zobaczymy. Myślę, że znacie te przyrody formy funkcji konstrukcji. To myślę, że są jakieś pewne podstawy, które definiują nam obiekt. Teoretycznie wszystko powinno być zawsze w równowadze. Różnie to z tym kółeczkiem równowagi jest, prawda? Mamy obiekty dobre, złe, mamy wybitne. Ale jeszcze jest jeden czynnik, który jest bardzo ważny. Mamy dla nas właśnie te, którzy tym, co my projektujemy. Jest to pierwszy jeden czynnik, który sobie pozwoliliśmy dodać z naszych doświadczeń. I to są emocje. Często wchodzimy oczywiście do obiektów poprawnie zaprojektowanych. Wszystko jest, jak być powinno. Nie mamy praktycznie większych zarzutów, a jednak jest coś nie tak. Nieraz wchodzimy do obiektów, powiedzmy sobie, które mają pewne wady, a mimo to czujemy pewne emocje wchodząc. Stare wady może się podobać czy nie podobać, ale na pewno nie jest obojętna. Persegonowy Ron. Mamy wiele znakomitych biur w Polsce. To już jest kwestia, czy nam się ta architektura czy podoba, czy nie, ale na pewno jest architektura obojętna. Może takim przykładem jest Zachód, gdzie mamy dosyć duży ładunek emocji w postaci formy i to jest to, co powinno w nas zostać. Ale są też obiekty z drugiego krańca, weźmy architekturę Misa van der Rohe, gdzie mamy bardzo uspokojenie, mimo też wchodzą takie obiekty, gdzie miałem przyjemność zwiedzić w budynki mieszkalne, których niewiele zaprojektował. Powodują naprawdę pozostawienie na długo, emocji, polecam Wam. Niewiele zaprojektował domów, mamy w Brnie, jak wiecie, jeden. A tak naprawdę pierwotem jest prefekt. Dwa budynki zaprojektowane dla właścicieli fabryki Jedwabiu. Również zaprojektował dla nich fabrykę Jedwabiu, mało kto tym wie, też tam byłem i warto to zobaczyć. Robi to naprawdę spektakularne wrażenie, fabryka jest zniszczona, miasto Krefeld usiłuje teraz pozyskać fundusze, żeby odbudować. Bardzo piękna architektura, nawiasem mówiąc. Pokażę Wam coś teraz. Jest bardzo ważna w zakresie, mówię, światła. Mam architekturę, ale mówię, że jak światło będzie mówiło na tą architekturę. Oświetla jest wszystko równomierne i wcale nie wydobędziemy formy. Czym więcej światła, czym więcej równomierności, czym więcej ogólnie w zakresie światła, tym nie doszczerzymy tej architektury. To jest w zakresie, powiedzmy, natężenia. Oprócz tego jest widmo. Oczywiście nie mówię tu mroczne widmo, wetma i tak dalej, to wszystkie klimaty. Mówimy o widmie, co widzimy. Oświetlenie, jak ktoś mówi, że będzie się z nim spotykać, że fajnie świeci, co to znaczy, że fajnie świeci? Fajnie świeci ogień. To fajnie świeci, bo to jest prawdziwe światło. Reszta to są substytuty, erzace. Jest istotne, że musimy zdać sobie sprawę, że to światło też musi mieć pewną jakość. Inaczej nie oddamy ceny, nie oddamy betonu, nie oddamy materiałów, tekstur, formy, tego wszystkiego. To jest bardzo ważne. Czyli musimy wiedzieć, ile światła dozować, w jakim widmie. Mówi się nieraz światło ciepłe, zimne, czyli to są tak zwane temperatury parowe. Też jest istotne. Cegła nie zniesie temperatury 4 czy 5 tysięcy kelwinów. Cegła będzie lubiła 2700, 3000. Ostatnio robiliśmy doświadczenia. Robimy układkę w Warszawie, 600 na DKFS z Londynu i cała układka jest wykonana w kortenie, będzie wykonana w kortenie, więc wzięliśmy próbkę kortenu, 4 czy 5 prób z różnymi temperaturami barwowymi bardzo ładne rzeczy wychodzą. Co się okazuje przy 5000 nie gra, przy 4000 nie gra. Optymalna temperatura barwowa dla kurtynu, żeby uzyskać głębie, jest około 2700 do powiedzmy 3200-3300 Kelvin. To nie są rzeczy, że ktoś katalogowo Wam powie 3004. Nie działa. Pewne doświadczenie pomaga, ale to nie działa. Po prostu trzeba zrobić próbę często, zobaczyć jak to świeci. I wtedy dopiero wy jako projektanci, albo ci zrobić w przyszłości, decydujecie, czy to światło, czy inna temperatura. Nie wiem, czy znacie ten obiekt. Pokażę Wam, co światło zrobi z obiektu. Ktoś poznaje? Nie. Poznaje?
Tak.
To nie mówimy. Nie będzie nic powiedziane. Patrzcie, co się dzieje. No, tak jest to oczywiście. Dostanę pomoc. Cała niespodzianka plus.
To jest tutaj, tak?
Tak.
To ja to zrzucę na dysk komputera. Jeszcze raz odpalę.
To jest akrobat. One nie są oczywiście ryflowane dlatego, że jak uznamy za architekta, te ryflowania i kształt wynikają z akustyki i służą w celu rozbicia określonych częstotliwości. Także nie jest to przypadek. Oświetlenie nie jest proste, powiem Wam. Było rwanie włosów. Patrzcie, robiliśmy różne warianty liniowe. Musicie uważać zawsze przy oświetleniu liniowym. Gdzie jest pułapka? Mamy dwa rodzaje światła w firmie, zawsze mówimy, mimo że jesteśmy architekci. To jest światło architektoniczne i światło prawdziwe. Światło architektoniczne to jest takie światło, że architekt w trakcie projektowania robi na wizualizacji, wyobraża sobie, jak to powinno świecić. Światło prawdziwe to jest takie, które obala tą prawdę pierwszą. Nie jest tak, jak myślicie, że świeci. Niestety. Przede wszystkim, jeżeli świecicie liną, to widać, że mamy tam prześwietlenie, tam gdzie mamy emisję liną. Tu musicie siedzieć. Światło nie będzie świecić w kolorze. Światło jest zawsze pewnego rodzaju luksem. Mogą być różne projektory, oprawy, producenci będą Wam mówić o wspaniałościach. Nie funkcjonuje, w firmie robimy setki doświadczeń, niestety obala wszystkim. Tutaj za pomocą projektorów. Projektor zawsze będzie świecił określoną plamą. Do tego dajemy fakturę. Kolor czarny pochłania około 97% światła. Czyli 3% chce świecić. Potem za pomocą dwuoloszerów mamy i już nie pamiętam, jaka to była próba, też jakieś specjalne rozwiązania. Wszystkie uważam, że mniej lub więcej na tym polegliśmy, żeby przyjęli specjalnie skonstruowane dwuoloszery. Bardzo dziwna konstrukcja, ponieważ będziecie kiedyś w nos wszedł, przy tych ścianach również mamy cię komunikację. Rozwiązując architekturę, musimy też rozwiązać sprawy formalne, co nie jest proste. Architekt patrzy pod kątem architekta. Musimy rozwiązać zamysł, ale też spełnić. Więc mamy ścianę, wyobraźcie sobie, mamy ciąg komunikacyjny o szerokości 1,5 metra i teoretycznie powinno być w ten sposób. Jeden rząd poruszerów, które specjalnie konstruowaliśmy u nas, duże, oświetla ściany. Teoretycznie każdy by wziął drugi rząd opraw, jakiś downlight, który oświetla komunikację. I co mamy sufit? Sufit mamy. Ważne jest utrzymać pewną czystość sufitu. Jak mamy sufit, mamy dwa rzędy. No to oko to szczyta zawsze. Gdybyśmy tak to rozwiązali, że jeżeli spojrzycie na te piękne dłonie, To jeżeli przyjmiemy, że tutaj jest ściana, to oprawy świecą w ten sposób, pod takim kątem. Świecą przed siebie oraz częściowo w tym kierunku, czyli świetlały i komunikację, i ścianę. Czyli mamy tylko jeden rząd opraw. Dla nas jest to istotne, żeby to było czyste, dlatego że priorytetem zwróci uwagę zawsze światło, konstrukcja, inne branże, wentylacja i tak dalej, pełnią służebną rolę w stosunku do projektanta generalnego. One nie są najważniejsze. One są służebne. Gdzieś jest zalec projektanta, który ma swój cel, pracując też z nagratą, miał okazję zauważyć, jak pracują firmy z absolutnego dołu, jak pracuje nagrata. Projektujcie, my się dostosowujemy do was. Projektant gorszy projektuje, architektura ma się dostosować do tego. To jest złe podejście. Architektura ma prowadzić. Ja muszę rozwiązywać wasze problemy. Muszę mieć wiedzę i pewną świadomość, jak najmniejszej ilości otworowań, szczególnie jest ważne w akustyce, w każdym budynku, jak najmniej światło. Dla mnie idealnie oświetlone pomieszczenie jest takie, w którym nie widać ani jednej oprawy. Ja muszę szanować to. To jest wystawa. Gdzie jest szacunek dla tego wszystkiego? Ja muszę to szanować, muszę szanować waszą pracę. Co to znaczy szacunek? Dawaj ma ramkę, bezramkowo. Każda ramka jest zapewniona, co mamy na suficie. Mamy wentylację, perporzy, TSO, oświetlenie, rewizję, nawiewne, wywiewne mamy na wentylacjach, prawda? I potem jeszcze może mieć nawiewne, wywiewne szczelinowe, przydziewa, przepraszam, branżysta i co on zrobi? Nawiewne, wywiewne 600 na 600, kulfony. No i w pewnym momencie musi to wszystko skoordynować i robi się nieprzyjemnie. Każda branża powinna mieć świadomość, co rzadko ma. My przynajmniej się staramy to jakoś uporządkować, bo to będzie przez następne 10, 15, 20 lat użytkowane. Musimy szanować to, co mamy. Elementem to, co robimy, jest architektura. Szanowanie projektu, szanowanie pewnego wysiłku i jak najmniej zaświęcanie oprawami świata. Praktycznie emocje. To jest właśnie to, co się nazywa emocją. Percepujecie, jesteście tam. To nie jest ten sposób, że będziecie percepować, jak dobrze rozwiązane, wall washer i tak dalej. To jest nieprawda. Jest tyle zagadnień w architekturze, które musicie spiąć. Wchodząc w życie zawodowe, będziecie musieli mieć trochę wiedzy po konstrukcji, o wentylacjach, o świetle, o nie wiem, o wulkanach i tak dalej. Będziecie musieli być tego świadomi. Nigdy nie będziecie w stanie zgłębić. To, co będziecie poszukiwać, to zawsze będziecie poszukiwać dobrej branży, których jest bardzo dobra. Na końcu muszą mieć emocje, żeby to wszystko spiąć. Odpowiednie dokumentacje wypuścić, odpowiednie warsztatówki. Jest to kawał roboty. Krótko projekt. Nie będziemy omawiać projektu. Ja wam pokażę, jak w projekcie jest ważny świat. Mieliśmy przyjemność pracować z firmą BDR Architekci. Jest to kolumbarium w Radomiu. Projekt już jest przyjęty, czekamy na realizację. Architekci wygrali ten konkurs, zaproponowali nam oczywiście współpracę i naprawdę współpraca cieszyła. Nie znaczy, że nie mamy jakichś punktów spornych. Niektóre rzeczy też w jakiś sposób przewracamy w architekturze, starając się dążyć do celu, staramy się zinterpretować chęci architekta. Nie jest to prostą rzeczą. Jest to bardzo dobra współczesna architektura i kiedy przeszliśmy do tego projektu zadaliśmy sobie normalnie, jakie pytanie byłoby? Pytanie byłoby, jak to oświetlić? Oświetlić złe. A prawidłowe pytanie jest, jak tego nie zepsuć? Mamy piękne formy, czyste, klasytyczne, nowoczesne, piękne układziny. Jak tego potrafimy zepsuć? Można zepsuć. Myślę, że to będzie można wyciąć to słowo. Jak można spieprzyć, albo zepsuć, bo to jest bardziej przystępne. Jeden z producentów przesłał do projektanta generalnego swoje propozycje. Propozycja pierwsza, do komór kolumbarium włożyć tak zwane bolardy, czyli słupki. Zobaczcie, co się dzieje. Słupek zawsze świeci tylko do góry. Czyli mamy dużą ilość świata skoncentrowaną w promieniu rzędu 1,5 do 2 metrów. Wersja następna była obrócenie opraw do ziemi, oświetlające ściany, trzecia po prawej u szczytu na krawędzi po obwodzie, czwarta wersja stojąca suche. Pokażę wam, w jaki sposób pracujemy. Co zrobiliśmy? Studiowaliśmy ten obiekt. My pracujemy najczęściej tak, robimy najpierw inspiracją, burzę mózgów w firmie, potem robimy po inspiracjach. Osoba prowadząca, cała firma się wtedy zbiera najczęściej. Tam dobre winka są i jakieś wyczuwo i sery i różne rzeczy, to trwa 24 godziny. Toczy się, kończy się bardzo dobrej atmosferze, zawsze zaczynamy o 10-9, żeby mogło sobie potem dojechać bezproblemowo do domów. W każdym razie budowaliśmy to wszystko. Najpierw mamy, jak mówię, burzę mózgów, potem budujemy Max Lerajno, dopiero potem pracujemy Revit, w Revicie, Montusie, przy świetle dziennym jeszcze stosujemy teraz. Budowaliśmy cały ten obiekt, zaczęliśmy sprawdzać te propozycje. I tak wygląda oświetlone za pomocą budowy. Patrzcie, co się dzieje. To dopiero pierwsze stopnie. Mamy tylko dwóch oświetlone. Druga rzecz, mamy elementy, które konkurują z liniami drzew. Co mają wyrazić? Ja nie wiem. Teraz osoby tutaj mają równy z prochami bliski. Nie widzę sensu. Postawiliśmy jeszcze jedną rzecz. Ludzi, patrzcie, co się dzieje. Światło ciebie. Następny wariant. Oprawy umieszczone w linii. Prawa umieszczone w linii to nie jest oprawa, która świeci na roku, nie tak dalej. Jest bardzo duża ilość optyk. Trzeba wiedzieć, jakie są oświetlenia wagi giery, wewnątrz, na zewnątrz wagi giery. Musimy wiedzieć, jaki jest materiał do odkładzenia, czyli iluminacja, to co mówiłem na początku. Musimy zdać sobie sprawę, że ludzie chodzą. I wyrzućmy sobie ludzi. Patrzcie, co się dzieje. Cień jest też częścią światła. Teraz robimy założenie, że wygląd, gdzie wykorzystujemy cienie ludzi na ścianie płaczu, żeby wyrazić pewną moc, ale musimy to robić w sposób celowy, a nie w sposób przypadkowy. Jak to jest, mamy cokolwiek przyjmować? Gdzie to jest atmosfera? Oprawy będące u szczytu, zobaczcie, co się dzieje. Mamy praktycznie oświetlone wszystko równomierne. Oświetlone równomierne znaczy, że dobrze. To nie ma żadnej odpowiedzi na pytanie. Jest oświetlone, są luksy. Co one mają wyrazić? Ja nie wiem. Chcielibyście w takiej atmosferze korespondować z bliskimi? Ja bym nie chciał. No i wersja następna. Nie wiem, co jest ważniejsze, czy ta oprawa, czy ta roślinność. Co jest ważniejsze tutaj? Bo to są pytania. My też musimy odpowiadać za wami. To są wspólne pytania, które musimy zadawać. Pytanie, gdzie mamy się skoncentrować? Na czym się mamy skoncentrować? Na różnych oświetleniach. Czym jest kolumbarium? To jest, wiemy, jest to pamięć. Co to jest pamięć? Co jest symboliką pamięci w naszej kulturze? Ogień. 1 listopada, ale świeżki, tak dalej. Więc musimy z czegoś wyjść. Musi być dotyka tego świata. Ona musi z czegoś wynikać, nie z luksu. Ona musi wynikać, oczywiście luks są pofuncjonalne, niestety trzeba nieraz. Musimy tego doprowadzić. Musi coś z czegoś się wziąć. Zrobiliśmy pierwsze próby. Zaczęliśmy umieszczać małe poprawy w ten sposób. Ale jest to wszystko bardzo jeszcze technicznie. Zaczęliśmy umieszczać oprawy liniowe świecące w górę, świecące w dół, co właśnie te, które faktycznie świecą w górę, będą uśmiewać osoby, które tutaj są. Te, które świecą w dół, spowodują, że ostatni poziom nie będzie doświetlony, bo już nie mamy półek. Więc ja pokazuję wam w warsztatu, jak to wyglądało. Zaczęliśmy robić różne warianty. Tak to wygląda u nas na co dzień. Potem wpadliśmy na pierwszy pomysł, zróbmy coś takiego. Ponieważ mieszkając tutaj takie rozwiązanie, powoduje, że tak naprawdę chcemy, żeby mało światło wynikało tej liniowej. Żeby było prześwietlenie, tak mamy w świeczce. A tak naprawdę oświetlamy cztery kierunki. Następna rzecz, pozwalamy na korespondencję emocjonalną osoby stojącej z tą płytą. Tak to rozmawialiśmy w detalu. Przyjęliśmy, że świecimy i przeświecamy temperaturą bardzo, która odpowiada świece około 2000-2200 kelwinów. Oczywiście to nie jest świeczka, jest to nadal pewnego rodzaju substytut. Staramy się zbliżyć do czegoś, co jest możliwe do eksploatacji, jest możliwe do zrealizowania technicznie i technologicznie. I produkt, żeby też konstruowali, to biuro architektoniczne to zaakceptowało z musiącą. Nie za z musiącą, bo to też lepiej tworzywo, też odporne, oczywiście po zabezpieczeniu na warunki atmosferyczne. To była pierwsza wersja, którą przekazaliśmy do biura architektonicznego. Nadal jeszcze nie było to, co chcielibyśmy. Było to wszystko zbyt regularne, jeszcze za bardzo techniczne, za bardzo poukładane wszystko. Ale już widzimy, że chcemy zrobić relację człowieka z pamięci. To już jest możliwe. I w końcu taka wersja, która została przyjęta przez biuro techniczne, zostało zaakceptowane. Można oczywiście zrobić jeszcze randomowo, też robimy warunki randomowe. Musimy też stacjonować uwagę i zachować czas przestrzeń nowego lica tej komory wewnątrz. To zostało przyjęte, to poszło do projektu. No i robimy coś takiego, jak się nazywa master plan. Określamy temperatury bagowe oraz natężenia w zależności od obiektu. Bo musimy mieć wizję, jak ten obiekt ma funkcjonować. Musimy wiedzieć, jakie temperatury, jakie natężenia przychodzimy z poszczególnych stref. Nie możemy tylko patrzeć celowo. Bardzo często, co odpowiadałem, jest dylemat. Logika wskazuje, że powinno być mniej światła, natomiast normatywy czy obowiązujące przepisy mówią, że więcej. Na co dzień walczymy z tym. Można to rozwiązywać, trzeba wiedzieć, jak się poruszać w normach. Normy, załóżmy komunikacja, nie precyzują dokładnie ta szerokość komunikacji. Korytarz, cała szerokość korytarza nie musi być komunikacją. Mamy teraz założenie, że wyklęty, mamy komunikacje sześciometrowe. My wyobraźcie sobie, że założymierzy wyklęty, mamy sufit opłaciny betonowe, ściany beton, podłoga beton, mamy też drzwi wynikające z betonu, to też istotny element jest jak akustyka, nieraz pogłos też spada klimat. I teraz to 6 metrów zaświecić i oświecić zgodnie z normą 100 lub 0,4 równomierną, czyli zamkniemy całą atmosferę, który też 20-30 metrów długi i oświetlono wszystko wygląda. No to proszę. Normatyw pozwala nam na wprowadzenie przez projektanta określonej szerokości komunikacji. Zaproponowaliśmy ciągnącą się tak 2 metry, taki ciąg, i potraktowaliśmy to jako przestrzeń muzealną. Przepisy pozwalają na interpretację własną projektanta w przypadku przepisu muzealnego. Przyjęliśmy komunikację 2 metry, 100 luzów, reszta w ciemnościach. To jeżeli to jest ten sposób, że jeżeli coś jest w ciemnościach, to my nie dostrzeżemy. Jeżeli mamy duże różnice, załóżmy tu jest 500 luksów, załóżmy tu jest 1 luks, oko też pracuje. Natomiast jeżeli staramy się utrzymać na pewnym poziomie natężenia w sposób kontrolowany, to, że jest ciemno, to nie znaczy, że nic nie widzimy. 1 luks jest odpowiedzialny do oświetlenia awaryjnego, więc jest to wystarczająca wartość, żeby można było szczytać ten parametr. Mamy teraz w środku tego założenia. Mieliśmy, jest funkcja wyznaczona przez projektanta, ta funkcja ołtarza. Sposób nowoczesny i tak dalej. Tutaj przyjęliśmy pewne rozwiązanie wynikające z teatru jagiellońskiego, gdzie gramy cieniu, czyli praktycznie oświetlamy projektorem, gdzie jest wokół i ta osoba będzie tworzyła cień. Zakładamy, że mamy stworzyć korelat emocjonalny. Jeżeli jest prowadzona msza, nie znaczy, że to musi być wszystko oświetlone dosłownie. Dosłowne oświetlenie nie znaczy, że jest dobre. Następnie widzimy wyrwy poszczególnych komór kolumbarnych, nie oświetlaliśmy tego celowo. Nie mówię, żeby eliminować wszystkiego, żeby było ładnie. Na jednym z symbolów lokalnych ktoś się chwalił, jak oświetlił katedrę w Dreźnie i powiedział, że oświetlił tak piękny katedrę w Dreźnie, że wygląda jak gdzie. Na tym zaszczytek powiedział, że jakby chciał oglądać katedrę oświetloną jak gdzie, to pójdzie w dzień, a nie w nocy. Mamy dwa obrazy. Mamy obraz dzienny i obraz nocny. Nie należy tego mówić. To, że prześwietlimy coś, jakiś zabytek, to nie znaczy, że jest to dobrze oświetlone. Musimy zadać sobie pytanie, co chcemy wydobyć. Jak wystarczy dwa, trzy okienka od wewnątrz oświetlić, nadal żyć od wewnątrz. Iluminacja nie znaczy, że należy zadać światło. Wszystko jest ważne tutaj. To jest, mówię, nasza interpretacja. Przyjemna. Te wejścia pomiędzy poszczególne kolory kolumbami. To jest istotne. Ma tonąć w ciemności. Życie to jest część jasna, część ciemna, więc zostawmy inne rzeczy z drogoszczyta. Następny projekt Muzeum Historii Polski. Tu będziemy przyjemność pracować z nimi za.
Jest spory projekt. Tutaj bardzo prowadzimy światem jako nośnikiem emocji. Przyjęliśmy, został zaakceptowany przez Wilsa, pewność czasu i tę moc skorelowaliśmy z temperaturą. Przyjęliśmy, że państwo polskie ma 1000 lat. Na początku, jak się to mówi, był ogień. Przyjęliśmy ciepłą temperaturę, na końcu temperaturę zimną. Zaczęliśmy grać temperaturami ciepłymi i zimnymi. To zostało już wykluczone wcześniej przez projektanta pracy konkursowej, gdzie widzimy, oczywiście to jest nierealne, żeby tak coś uzyskać, albo przynajmniej bardzo ciężko, żeby tak skontrolować światło dzienne, może w pewnych dniach, w lipcu, sierpniu, żeby uzyskać taki efekt. Natomiast już tutaj widzimy na tej miejsce, projektant generalny zwrócił uwagę na różne temperaturowe zdjęcie na komory, nazwane otworowaniami, przy komorami, mamy światło ciepłe, mamy światło zimne. Tu już jest część naszej koncepcji, gdzie trzeba było wprowadzić światło. I zwróćcie uwagę, co dla nas znaczy. Oczywiście trzeba zaplanować nad poszczególnymi wyporowaniami, gdzie mamy światło ciepłe i gdzie jest zimno. To zawsze u góry, równie my, gdzie układaliśmy na lajty, jak w najbliższych średnicach bez ramku, niestety muszą świecić. I jak skontrolować, żeby jak najmniej oświetlały nam światło. Więc u góry mamy światło zimne, potem z otworowań wykonamy światło ciepłe. Taki był pomysł projektanta na żelandu. Udało się to rozwiązać oczywiście wierzchunkami warsztatowymi. To jest tak zwana zimna katoda, jest taka rzecz. Można to wyginać, nie jest to proste. Dokładnie to, co dostaliśmy od nich w postaci bryły, żeby przełożyli to na język technologiczny. I pełna dokumentacja. Jest to rozwiązane, było to proste, ale jest to możliwe. Tak wygląda. Nie zapominajmy, oświetlenie ogólne no niestety musi być, więc staram się robić w sposób możliwy regularny w takich sytuacjach. Jeżeli już musi być jak najmniejsze średnice, rozwiązania bezramkowe, regularnie coś, co się nie rzuca w oczy. Mała średnica nie znaczy, że zapamiętacie na wszystkim. Wraz ze zmniejszeniem średnicy przy tej samej ilości światła powstaje zjawisko oślinne. To jest fizyka, więc trzeba zawsze wiedzieć, jak to się odbywa. Jaka średnica przy jakiej mocy, nieraz lepiej dać mniejsze moce. Mniejsze średnica, większą ilość. A nie, że małą ilość przy dużej średnicy, przy dużej mocy, ponieważ będzie nas ośmiewać. Sala audytoryjna w Muzeum Historii Polski. Też mi się zastanawiali, ponieważ projektanci poprosili, żeby to rozwiązać w ten sposób, żeby nie było widać opraw. Co nie jest proste. Domyślacie, odkryliśmy tutaj miejsce. Oświetliliśmy pokładzinę. Odwiedziliśmy się światłem od okładzin. Oraz następne oprawy zostały uszkane. Przy zejściu okładziny ścienne z okładzinami akustycznymi. Z tej strony bardziej to widać. Z tym, że oczywiście musimy zawsze rozważać ten raz pożywy, który jest percepowany przez widzów, a jeżeli przez aktorów, więc tu widać dokładnie, jest rozwiązane pytań. Może nie w detalu, ale zauważcie, że mamy różne obrazy i różne odnamy. Sterując oświetlenie, odbieramy różnie tą samą przestrzeń. Tak wygląda efekt końcowy.
Wygląda. Ciemne plamy niestety to są głośniki, czyli już tu wchodzi technologia sceny. Zawsze będzie walka. Technologia sceny jest zaborcza. Muszą wrzucić swoje szlankiety, swoje głośniki, swoje reflektory. Te czarne plamy okazały się na samym końcu głośniki. No jest to ciężki temat. Natomiast technologia sceny również potrzebuje te swoje przestrzeni i wszystkich rozwiązań technologicznych.
i poszczególne scenariusze widzicie. I jeszcze mały projekt test. Mieliśmy się już pracować z pracą Mojego na Wrocławskiej w przedszkole, w budowie z dyspanita. I tam zaproponowaliśmy rozwiązanie światła dziennego. Budowa w jakiś sposób, czy architektura budynku pozwalała nam na zastosowanie tego rozwiązania. Zrobiliśmy szereg odliczeń światła dziennego.
To wygląda natomiast...
Dlaczego światło dzienne jest istotne? Jest to na razie najlepsze światło. Pierwsza rzecz darmowe, nie ma lepszego. Ale mając tę poważną wadę, jest bardzo ciężkie do skontrolowania. Pierwsza rzecz. Światło dzienne ma bardzo duże skutki. Przy zachmurzonym niebie to było 10 tysięcy luksów, przy czystym to 100 tysięcy luksów. Jak to rozwiązywać? Nie jest to proste. Jeżeli za dużo światła dziennego, szczególnie to widzimy w open space'ach, w biurkach, biurka stojące przy fasadach są często prześwietlone. Jeżeli za dużo światła, też oko źle pracuje. Jak jest za mało, to również źle pracuje. Teraz też będziemy robić badania przez 2 lata z Uniwersytetem Śląskim na temat, jak jest preferowane natężenie temperatury dla poszczególnych osób, a to będziemy widzieli za 2 lata. Podpisujemy teraz umowę. Natomiast światło dzienne, cały świat idzie w kierunku światła dziennego. Stany Zjednoczone są tutaj zdecydowanie pilnego. Jeżeli chodzi o kraje Europy, Austria jest daleko tutaj posunięta, Niemcy też starają się. Natomiast nie zmieniając to najlepsze światło na okolicy swojego. Pierwsza rzecz, ma określone widmo, które pobudza organizm do pracy. Po co to pomieszczeń, pewne procesy są zatrzymywane. Wybaczę, że mają na zawsze, oczywiście na czas pobytu. Bardzo tak upraszczają. Światło dzienne jest najlepsze. Następna rzecz, jest zawsze problematyka zaszklenia. Szkło nie jest obojętne, czyli to, co wchodzi nam przy szkło, przy świetle dziennym, jest przetworzone. Mamy różnego rodzaju folie, które mam tamują fała, obcinają przy okazji widmo, mierzymy różne zaszklenia i sprawdzamy, jakie widmo jest wejście, jakie jest widmo wchodzące do pomieszczeń. Jest to następny problem, ponieważ jeżeli mamy pewne funkcje mające na celu zatrzymanie fała, to on oczywiście w postaci folii, które są przekładkami, one w konsekwencji powodują no niestety, ale pogorszenie widma, które wchodzi do środka pomieszczenia. Więc jest szereg problemów, które trzeba rozwiązywać. Potem jak zahamować światło przy fasadzie, ale jak przetransportować je w głąb, mówiąc kolokwialnie językiem komunikacyjnym. Zaczęliśmy się zastanawiać nad czym jest następny problem. Światło dzienne oczywiście możemy transportować za pomocą elementów refleksyjnych, ale obłożenie całego pomieszczenia blachami aluminiowymi pod różnymi kątami. No nie będzie to najładniejsze niż architektura. Zaczęliśmy robić próby z różnymi materiałami, szczególnie z aluminium, o różnych wybarwieniach. Mamy aluminium nie tylko aluminiowe, tylko też pokrywane osiądzem i inne wersje również. Tak wyglądało pomieszczenie. Duże skupienie światła dziennego w części górnej. I myślimy takie malutkie kwadraciki o różnych kątach i o różnych właściwościach odbijania, bo mamy odbijanie dyfuzyjne, kierunkowe. Świat zależy od koloru białego, zawsze się światło odbije w sposób dyfuzyjny, od aluminium kolorowanego czy lustra, w sposób krymowy. Więc muszą być odpowiednie kąty, odpowiednie materiały. Postanowiliśmy zrobić z tego pewnego rodzaju instalację. O różnych kolorach, o różnych kątach.
Co nam to dało?
Teraz tą instalację przesuwamy światło dzienne w około 2 metry. To się wydaje, że jest to mało, to jest bardzo dużo. To powoduje, że światło jest pierwsza rzecz. Mamy cały czas światło naturalne, przedłużone prawie że od 20 do 30 minut dla osób przebywających. Druga rzecz, oczywiście obniżenie kosztów energii. No i obcujemy ze światłem naturalnym, nie ze światłem sztucznym. Teraz patrzcie, wracamy do funkcji konstrukcji formy, wracamy do emocji. Projektując światło, też musimy jakieś emocje brać pod uwagę, nie tylko włączyć światło ogólne, spojrzenie armaty do tego wszystkiego. Patrzcie, jaką drogę przeszliśmy. NOSP, kolumbarium, Muzeum Historii Polski, przedszkole. Wszędzie są emocje. Nie jest tylko i wyłącznie, żebyśmy mieli światło, żebyśmy mieli podstawowe natężenie. Większość. Przede wszystkim mamy tu architekturę i tu musimy na to zwracać uwagę. My musimy się wpisać w to, co kreujecie, w to, co chcecie osiągnąć. Na razie to wszystko. Ja na razie dziękuję i pytam.
takie nietypowe pytanie, bo niedawno był taki okres świąteczny. I moje pytanie, czy właśnie, co pan sądzi na temat oświetlenia świątecznego? I czy jest to w jakiś sposób też państwa terenem działań, czy zupełnie nie?
Wydaje mi się, to są pewnego rodzaju instalacje i uważam, że to jest chwila, emocje. To powinno być eksponowane. Można powiedzieć, czy to jest przaśne, czy nie. To są kwestie indywidualne. Uważam, że jest to przyjęte tak samo jak chomiki w ramach towarowych oświetlenie świąteczne, jak najbardziej. Podkreśla to atmosferę. Myślę, że nikomu już nie zaszkodzi.